Druga Księga Królewska, drugi rozdział. Czytamy drugą historię z cyklu nauczania na temat historii biblijne, nasze inspiracje. A więc wierzę, że i dzisiaj Bóg pragnie mówić do naszych serc z tej historii. Mówiliśmy o Dawidzie, mówiliśmy o Samuelu, o Saulu, o Salomonie w tamtym tygodniu. Powoływaliśmy się na pewne elementy, które pojawiły się w życiu tych mężów Bożych. Dzisiaj otwórzmy drugą Księgę Królewską, drugi rozdział, i przeczytam ten fragment od 13 wersetu. To jest ta historia, nad którą się zastanowimy, do wersetu 22. A więc zawsze ten fragment jest dłuższy, aby później na nim oprzeć nasze rozważania. I podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Następnie wziął płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, uderzył nim wodę i rzekł: gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? Również gdy on uderzył wodę, rozstąpiła się ona w jedną i drugą stronę i Elizeusz przeszedł. A gdy to zobaczyli sprzeciwka uczniowie proroccy z Jerycha, rzekli: duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli więc na jego spotkanie i pokłonili mu się aż do ziemi. I rzekli do niego: oto jest pośród twoich sług 50 dzielnych mężów, niech więc idą i szukają twojego pana. Może uniósł go duch pana i rzucił go na jedną z gór albo w jedną z dolin. Lecz on odpowiedział: nie posyłajcie. A gdy natarczywie nań napierali, rzekł: poślijcie. Posłali więc 50 mężów i ci szukali 3 dni, lecz go nie znaleźli. A gdy powrócili do niego, on zaś mieszkał wtedy w Jerychu, rzekł do nich: czy nie mówiłem wam, nie chodźcie? Rzekli więc obywatele tego miasta do Elizeusza: oto dobrze nam się mieszka w tym mieście, jak to mój pan sam widzi, lecz woda jest zła i ziemia jest niepłodna. A on rzekł do nich: przynieście mi nową misę i nasypcie do niej soli. I przynieśli mu. Wtedy on poszedł do źródła wody i rzucił ją i wrzucił do niej sól, mówiąc: tak mówi Pan, uzdrowiłem tę wodę, nie wyjdzie z niej odtąd ani śmierć, ani poronienie. I uzdrowiona została ta woda aż do dnia dzisiejszego, według słowa, jakie wypowiedział Elizeusz. Bóg przemawia przez swoje słowo. Całe przez Boga jest natchnione. Mówimy i ufamy temu, co mówi list do Hebrajczyków, a także inne miejsca listów apostolskich, że w Chrystusie, że w Jezusie wszystkie obietnice, które Bóg dał, się spełniły i spełniają. A więc to nie jest tak, że tylko to, co przekazuje nam Stary Testament, było skierowane tylko i wyłącznie do Izraela. Niektórzy tak uważają. Obietnice, które Bóg dał Izraelowi w Jezusie Chrystusie, także mają swoje spełnienie dla nas. Także my możemy osiągać pewne obietnice, które zostały dane temu narodowi. I dzisiaj chciałbym, abyśmy zobaczyli coś w tej historii, czy w tym opowiadaniu z życia Eliasza i Elizeusza. Bóg przemawia dziś do nas poprzez swoje słowo. I chciałbym, abyśmy troszkę użyli symboliki, którą używamy, opisując czasami wydarzenia Starego Testamentu. Chciałbym, abyśmy zobaczyli, że Eliasz jest obrazem, jest symbolem Chrystusa, a Elizeusz jest obrazem, jest symbolem Kościoła. I chciałbym, abyśmy z tej historii dzisiaj wzięli inspirację do naszego życia. Otóż gdybyśmy śledzili wcześniej drugi rozdział od wiersza pierwszego, jest tam taki opis zatytułowany "W niebo wzięcie Eliasza", "W niebo stąpienie Eliasza". I Eliasz, podobnie jak Jezus, wstąpił do nieba. Wprawdzie Pan Jezus został zabrany i zniknął na obłokach, ale Eliasz został porwany rydwanem. I Biblia mówi, że Elizeusz patrzył na niego, jak mu się traci sprzed oczu. Ale w tym momencie, kiedy Elizeusz został zabrany, zsunął się z ramion Eliasz został zabrany, zsunął się z ramion Eliasza płaszcz, który pobiegł Elizeusz i podniósł. I Biblia mówi, że ten płaszcz symbolizuje namaszczenie. Symbolizuje to pomazanie, które było na Eliaszu, a którego pragnął Elizeusz. Gdy pytał się Eliasz Elizeusza, co chcesz, abym ci dał, nim odejdę, Elizeusz powiedział, pragnę, abyś mi dał to namaszczenie, które ty masz, i abyś mi go dał dwa razy więcej niż ty masz. Jest w tym określeniu pewna prawda, dlatego że Elizeusz według opisów biblijnych dokonał dwa razy więcej cudów niż Eliasz. A więc jakby spełniło się to, o co prosił Elizeusz. I ten symbol spadającego płaszcza reprezentuje także udzielenie namaszczenia, udzielenie mocy Ducha Świętego dla Kościoła. A więc tak jak Elizeusz podniósł to namaszczenie, które było na Eliaszu w postaci płaszcza, tak my otrzymujemy to namaszczenie, które było na Chrystusie w postaci Ducha Świętego. Chciałbym, abyśmy zobaczyli ten obraz w tej historii biblijnej, abyśmy przyjrzeli się trochę temu opisowi. Otóż, kiedy ta symbolika jest tutaj wskazana, tak jak tydzień temu, chcę odnieść ją do opisów Nowego Testamentu, abyśmy odnajdywali w Nowym Testamencie pewne potwierdzenie tego, o czym mówimy. Otóż w Ewangelii Jana, może to będzie pierwsze miejsce, w 14 rozdziale, ostatnio ten fragment dość często cytowaliśmy z tego miejsca, niewielu chrześcijan ma odwagę często ten fragment czytać, bo on jest bardzo mocny. On pokazuje nam na pewien wymiar życia i służby, o którym mówił Pan Jezus. Czytamy w 12 wersecie takie słowa. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię, i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca i o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. To są słowa Pana Jezusa. Słowa skierowane do Jego uczniów, do Kościoła. Pan Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, czynów, które ja czynię. Ale Pan Jezus dodał jeszcze, że większe niż te czynić będzie. Ciężko nam do tego się odnieść. Kiedy my patrzymy na nasze słabe życie, na nasze życie pełne kłopotów, problemów i zmagań, jak odnieść ten werset do nas samych? Jak utożsamić się z tym, że ja, bo do mnie skierowane jest to słowo, że my jako zbór, jako Kościół, że my jako wspólnota, która wierzy w Niego, bo wierzymy w Niego, także może dokonywać uczynków, które On czynił, i jeszcze większe może czynić niż Pan czynił, bo On idzie do Ojca. Jakże tak można? Czy można zrobić coś większego niż Pan Jezus uczynił? Pan Jezus uczynił największe rzeczy. Ale kiedy patrzymy na tę historię Starego Testamentu, moglibyśmy odnieść ją do tego słowa. Czy Elizeusz mógł się spodziewać, że będzie jeszcze więcej czynów czynił niż czynił Eliasz? A uczynił raz tyle cudów, które uczynił Eliasz. Jest 7 cudów Eliasza i 14 cudów Elizeusza. A więc jest w tym pewien obraz, pewne przesłanie, które Bóg nam daje. I kluczem do wykonywania tego, co Jezus czynił, jest Duch Święty, który jest nam dany. Jest to namaszczenie, które otrzymujemy od Pana. Jest to ten chrzest ogniem, o którym mówił Pan Jezus, i ludzie płomienni duchem, którzy Bogu służą, napełnieni Duchem Świętym, czynią, potrafią czynić, są w stanie czynić rzeczy wielkie, rzeczy potężne. Kiedy patrzymy dzisiaj na niektóre służby, które są wykonywane w Kościele, Kiedy patrzymy na przykład na służbę, czy czytamy o służbie, o dziełach, które wykonuje Bóg poprzez służbę ewangelisty pastora Reinharda Bonke w Afryce, gdzie na zgromadzeniach potrafi gromadzić się do 1 miliona ludzi na jednym nabożeństwie pod otwartym niebem. Mamy zdjęcia, mamy relacje, są reportaże. To są rzeczy ogromne. Pan Jezus nigdy nie gromadził 1 milion ludzi na jednym nabożeństwie. Pan Jezus nigdy nie miał 1 miliona słuchaczy. A dzisiaj to jest możliwe w mocy Ducha Świętego. Nie wiem, czy wiecie, ale następcą pastora Bonkego, to są rzeczy niesamowite, o których słyszymy i które do nas docierają. Ostatni raport z misji, który otrzymałem wczoraj, o tym mówi. Jego następcą, gdyż Bonke przechodzi już na emeryturę, skończył już 70 lat, jego następca, który głosi w jego miejsce, młody amerykański ewangelista, Daniel Kolenda, ma 28 lat. Ma 28 lat i usługuje do tłumów, które gromadzą się w liczbie 500 tysięcy w Afryce. Ma 28 lat. To jest niesamowite. Bóg czyni wielkie rzeczy, bo czasy są końcowe, kończy się to wszystko, co zostało zaplanowane na czas tej ziemi. Pan Jezus wkrótce przyjdzie. I myślę, że mamy prawo też się uchwycić Boga, mamy prawo być jak Elizeusz, który pragnął, aby Eliasz udzielił mu namaszczenia, aby on mógł wykonywać to, co czynił Eliasz, a także większe rzeczy, które on czynił. I my możemy powiedzieć: Panie, Ty wielkie rzeczy czyniłeś. Działy się wielkie cuda, gdy byłeś tutaj na ziemi, ale nas pozostawiłeś jako Kościół. Pozostawiłeś nas tutaj, abyśmy kontynuowali tą służbę. Dałeś nam Ducha Świętego. Posłałeś Ducha Świętego w swoje miejsce. Panie, daj nam namaszczenie. Namaść nas, abyśmy mogli czynić także te rzeczy, które Ty czyniłeś. I abyśmy byli odważni. Abyśmy odważnie deklarowali. Abyśmy odważnie głosili. Odważnie się modlili. Abyśmy odważnie usługiwali. Bez lęku i strachu. A Ty będziesz się przyznawał do naszej służby. W Dziejach Apostolskich, w 1 rozdziale, to dla przypomnienia zielonoświątkowcom, Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 4 werset. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec z mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Amen. Jeśli robimy ewangelizację, jeśli wychodzimy, aby głosić ludziom Boże Słowo, potrzebujemy tego namaszczenia. Potrzebujemy podnieść, wziąć ten płaszcz, to namaszczenie. Potrzebujemy Ducha Świętego, abyśmy mieli moc i siłę, mądrość i zdolność, odwagę głosić i oglądać Boże cuda w naszym życiu. Tak jak to było w przypadku Elizeusza. I chciałbym, abyśmy popatrzyli na tę opowieść i zobaczyli pewne elementy, które odnoszą się do nas. Po pierwsze, byli ludzie, którzy nie mogli tego przeżyć, nie mogli tego zrozumieć, że Eliasza już nie ma między nimi. Ja wyobrażam sobie, co działo się, kiedy Pan Jezus już na poważnie im powiedział, a oni zrozumieli, że odchodzi. Jak uczniowie musieli przeżywać ten moment, tę chwilę, kiedy uświadomili sobie, że rzeczywiście Pan odejdzie, że On, tak jak mówi, wstąpi do niebios, skąd przyszedł. Tamci, było ich 50, postanowili za zgodą Elizeusza szukać po dolinach i po górach, czy czasem Eliasza nie znajdą. Ale Elizeusz mówi, Eliasza już nie ma. Oto teraz ja jestem powołany na jego miejsce. I tak my zostaliśmy powołani na jego miejsce. Kościół Jezusa Chrystusa. On jest głową tego ciała. I my nie jesteśmy tu dla samej swojej przyjemności. Jesteśmy tutaj w służbie Chrystusowi. Jesteśmy tutaj po to, aby wykonywać Jego wolę, aby działo się to, co On chce, aby się działo. Kościół nie jest instytucją człowieka. Kościół jest Boży, Chrystusowy. Do Niego należymy. I mamy misję do spełnienia. To nie poszukiwanie jakichś wzniosłych doznań i przeżyć, bieganie po górach i dolinach, ale natychmiast, kiedy oni wrócili i spotkali się z Elizeuszem w Jerycho, ludzie tego miasta przyszli do Elizeusza, czytaliśmy o tym w wersecie 19, i mówią, dobrze się nam tu mieszka, ale choć dobrze się nam tu mieszka, to woda jest zła i ziemia jest niepłodna. To pewna symbolika. Żyjemy w naszych miastach, na naszych osiedlach. Czy nam się dobrze tu mieszka, czy nie, to kwestia dyskusyjna. Niektórzy mają swój patriotyzm i odważnie mówią, że kochają swój kraj, kochają swoje miasto. Dlatego tutaj są, dlatego tutaj żyją, bez względu na to, jak im się żyje, ile mają i co się wokół nich dzieje. Tu widzimy ogromny patriotyzm obywateli tego miasta. Oto dobrze się tu mieszka, w tym mieście. Ale w tym mieście jest wiele zła. To miasto nie jest zdrowe. To miasto potrzebuje pomocy. Czy wiecie, że my w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy? To jest nasze główne powołanie. To jest nasza główna misja. To jest nasze zadanie. Kiedy Elizeusz rozmawia z ludźmi tego miasta, pokazuje im pewną rzecz, która ma niesamowite odniesienie do nas. Kiedy studiujemy Boże Słowo, chcemy przyjmować prorocze przesłanie. Oto Elizeusz mówi do ludzi, do tych, którzy z nim się spotkali. Przynieście mi nową misę i nasypcie do niej soli. Ta symbolika ma prorocze przesłanie. Ta nowa misa symbolizuje nowego człowieka, nowe naczynie. Ta nowa misa, nowym stworzeniem jestem ja, stare przeminęło, nowe życie mam. A Pan Jezus mówił, że my jesteśmy solą dla tej ziemi, tak? Pan Jezus nauczał w Nowym Testamencie, wy jesteście światłością świata, wy jesteście solą ziemi. Wiecie, gdzie najbardziej, najmocniej możemy realizować, dokumentować naszą wiarę, naszą przynależność do Boga, nasze napełnienie Duchem Świętym, nasze życie z Bogiem? Możemy je przetestować w konfrontacji z tym światem. Wiecie, największym błędem Kościoła jest to, kiedy chrześcijanie testują się przed sobą nawzajem. Udowadniają, jacy to oni nie są duchowi, ile to nie mają więcej poznania, jak bardziej to oni rozumieją, o ile więcej oni się modlą i tak dalej. Najwspanialszym testem naszego życia z Bogiem, naszego namaszczenia, naszego chodzenia w Jezusie jest pokazanie tego tam, gdzie ziemia jest chora, gdzie nasze miasto jest niezdrowe. Aby przynieść tam uzdrowienie. Amen? Aby przynieść tam życie. Nasypcie do misy soli. Poszedł do źródła wody i sypnął do niej soli, mówiąc, tak mówi Pan, uzdrowiłem tę wodę, już nie będzie tutaj śmierci ani poronienia. Oto to jest symbolika, to jest pewien obraz dla nas. Bóg nie chce, abyśmy teraz brali jakieś naczynia z solą i szli nad brzeg naszych rzek i wsypywali tam tę sól, aby ziemia była uzdrowiona. Nie to mamy robić. To my mamy być tą solą. To my mamy być tą nową misą, tym nowym naczyniem, tym nowym stworzeniem, do którego Bóg nasypuje swojej soli, daje nam to namaszczenie, które było na Chrystusie. Pan Jezus większość swojej służby wykonywał poza świątynią. Pan Jezus spotykał się w świątyni z Żydami na dyskusję teologiczną. Pan Jezus nauczał także w świątyni, ale gdy czytacie Ewangelię, to Pan Jezus przeważnie jest poza świątynią. Albo jest gdzieś w domu grzeszników. Żydzi nie mogli tego udźwignąć. Oni się brzydzili przebywaniem w takich domach celników, grzeszników. Pan Jezus tam zasiadał z nimi do kolacji. Oni podglądali go przy oknach. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, jak byli zbulwersowani, śledząc przez okno potajemnie, po ciemku, gdzie Pan Jezus jest. I kiedy go tam zobaczyli, to im szczęka opadła i mówili, ten nie może być Mesjaszem, bo gdyby był od Boga, to by tu nie siedział. Dzisiaj też mamy takich chrześcijan, którzy tylko by siedzieli z wierzącymi. Tylko by siedzieli w gronie ludzi nawróconych. Tylko by się spotykali z tymi, z którymi mogą sobie porozmawiać na znany temat. Bo jaki mamy temat z ludźmi tego świata? Ale Bóg daje nam sól. I Pan chce, abyśmy wpływali na życie ludzi. Ja doznaję uskrzydlenia, kiedy mam takie spotkanie z taką redaktorką portalu miasta i kiedy mogę godzinę jej mówić o Jezusie. Wiecie, aż we mnie wszystko płonie. Kiedy mogę jej mówić, niech Pani także spróbuje, niech Pani także przyjdzie. Ja też Panią zapraszam, jak Bóg jest dobry, jak wielkie rzeczy czyni. Wiecie, to dodaje skrzydeł. To dodaje skrzydeł. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Oto słowa apostoła Pawła. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, nową jest misą, nowym jest naczyniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Świat ze sobą pojednał. Nie zaliczając im ani upadków i powierzył nam słowo pojednania. Myślę, że Kościół za bardzo izoluje się od tego świata. Co mam na myśli? Nie to, że izolujemy się od tego, co świat robi. Bo Bóg z tego nas wyrwał, nieprawdaż? My nie musimy robić tego, co świat robi. Ale Bóg nie chce, abyśmy się odizolowali od ludzi zagubionych w tym świecie. Dlatego czytamy wiersz 20. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. To jest mocne słowo. Gdy tak czytałem to dzisiaj, pomyślałem sobie, gdyby Pan Jezus był w Jastrzębiu, czy On by tu siedział w tym zborze cały czas? Czy by gonił po mieście? Gdzie On by był? No tu by był u nas, bo gdzie by miał być? Tu by był z nami, Jego by najbardziej pociągały wszystkie nabożeństwa, które tutaj mamy. Każdą niedzielę, każdą środę. Ja myślę, że Pan Jezus by był wśród grzeszników, by był wśród tych, którzy idą na zatracenie, by był wśród tych, którzy są chorzy, by był wśród tych, którzy potrzebują pomocy, by był wśród tych, którzy cierpią. I myślę, że jako Kościół musimy to zrozumieć. Musimy korzystać z każdej możliwości, być aktywni, gdy mamy taką szansę, aby w miejsce Chrystusa poselstwo sprawować. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jakby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. W miejsce Chrystusa. To wielka odpowiedzialność. Dlatego potrzebujemy Bożego namaszczenia, Bożej mądrości. Potrzebujemy pełni Ducha Świętego. Potrzebujemy mieć serce przepełnione Bożą miłością. Musimy mieć serce przepełnione łaską, miłosierdziem, współczuciem dla ludzi. Nie możemy iść do nich z nastawieniem jakiejś szorstkości, takiej wiedzy, którą mamy, którą się chlubimy, aby pokazać im, że my lepiej rozumiemy i więcej wiemy. Pan Jezus nigdy tak nie czynił. Pan Jezus pomagał, Pan Jezus uzdrawiał, Pan Jezus niósł światło, niósł słowo pocieszenia. Oczywiście, gdy nauczał, gdy głosił, gdy rozmawiał, mówił, że muszą pojednać się z Bogiem, że muszą zostawić grzech, że mają nie grzeszyć więcej. Ale Jego posługiwanie było nacechowane czynami, czynami miłości, aktami miłości. Dlatego i my do tej służby jesteśmy powołani. Czy potrzebuje nasze miasto, czy potrzebuje nasz kraj uzdrowienia? Czy możemy odnieść ten obraz Jerycha, kiedy mieszkańcy przyszli do Elizeusza i mówią, fajnie nam się tu mieszka, no nieźle tu się mieszka, ale ziemia jest chora, po prostu jest woda zła, trzeba coś z tym zrobić. Kiedy patrzymy do drugiego listu do Tymoteusza, myślę, że mamy na to odpowiedź. Że możemy to utożsamić z tym obrazem i z tym przesłaniem, które jest w tej historii biblijnej. W trzecim rozdziale, w drugim liście świętego Pawła do Tymoteusza czytamy takie słowa. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzyjezdni, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj, albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów, usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, ale nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. A więc mamy pewien obraz, który widzi już apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, co będzie w czasach ostatecznych działo się w naszych miastach, w naszym kraju, na tej ziemi. Czy jest to ziemia zdrowa? Czy jest to zdrowe miasto? Nie. I to, co najbardziej potrzebuje uzdrowienia, to ludzie, to serca ludzi, to ich życie. Dlatego Bóg powołał nas, dał nam to powołanie, abyśmy byli tymi naczyniami, z których wypływa zdrowa, czysta woda, która leczy wszystko to, co jest chore. To jest nasze powołanie, to jest nasza misja, to jest nasze życie. I Pan Jezus, gdy dał ten nakaz, ostateczny nakaz, myślę, że musimy do Niego cały czas wracać, bo ciągle jesteśmy narażeni na różnego rodzaju pokusy, skupienia całej uwagi swojego życia na sobie. Pan Jezus, dając ten nakaz, powiedział tak, idąc na cały świat, to jest Ewangelia Marka, 16 rozdział, 15 werset, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A więc to jest nasze powołanie. Dlatego jesteśmy Kościołem. Abyśmy szli między ludzi i głosili Ewangelię. Zwiastowali Ewangelię. Bo kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. A znaki towarzyszyć wam będą w życiu tych, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A gdy Pan to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba. Tak jak Eliasz. Elizeusz został. A gdy został wzięty, Elizeusz zostawił Eliaszowi swój płaszcz. Zsunął się z niego. Eliasz musiał podejść, podniósł ten płaszcz i Biblia mówi, że nim walczył, nim uderzył, uderzył wodę, a Jordan rozstąpił się. Tak jak w przypadku Eliasza. Tak samo, gdy Pan Jezus stąpił do nieba. Czytaliśmy o tym w Dziejach Apostolskich. Powiedział do swoich uczniów: nie opuszczajcie Jerozolimy, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I my mamy przyjść do Pana, aby wziąć to namaszczenie, aby wziąć moc Ducha Świętego do naszego życia, abyśmy mogli mieczem Bożego Ducha walczyć. Abyśmy w Duchu Świętym toczyli ten bój. Abyśmy nie walczyli o naszych własnych siłach, ale aby bój nasz był bojem duchowym. Abyśmy mogli pokonywać wszelkie trudności, zwyciężać moce ciemności. Abyśmy mieli odwagę. Tak samo Kościół, Dzieje Apostolskie, Elizeusz Nowego Testamentu, Kościół Jezusa Chrystusa wziął tą moc Bożego Ducha Świętego. I Biblia mówi, że oni poszli, a oni poszli i wszędzie kazali. A Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które Mu towarzyszyły. I myślę, że to jest to, czego nam potrzeba. Nasze zwiastowanie musi być naznaczone, nacechowane, musi być przyozdobione Bożymi znakami, Bożymi cudami. Bóg chce się manifestować, gdy zwiastujemy Jego Słowo. Pan chce czynić dzieła Ewangelii. Nie mówimy tylko gołej litery, ale Biblia mówi, że to Słowo to duch i moc. Paweł powiada: nie chcę głosić wam w uczonych słowach, ale pragnę, aby słowa moje, aby w słowach, które głoszę, był Duch Święty i Jego moc. I kiedy tak będziemy głosić, kiedy będziemy z odwagą zwiastować, Pan będzie czynił, Bóg będzie czynił, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami. Mamy tego samego Pana. Gdy będziemy głosić gdziekolwiek, indywidualnie, gdy głosimy, czy zwiastujemy publicznie, czy mamy otwarte gdzieś pole do zwiastowania, mamy ewangelizację, ludzie przychodzą, może będziemy musieli być cierpliwi i wierni w oczekiwaniu, żeby nic nie podcięło nam skrzydeł, żeby żadne przeciwności nie podcięły nam skrzydeł. Kiedy Dzieje Apostolskie rozpoczęły swoją działalność, kiedy pierwszy Kościół zaczął głosić, kiedy miał miejsce pierwszy cud, kiedy nagle było wielkie poruszenie, kiedy nawróciło się wielu, wielu ludzi. Czy myślicie, że było im łatwo? Nie. Czwarty rozdział Dziejów Apostolskich już mówi, że musieli się zebrać z powrotem na modlitwie. Musieli z powrotem zacząć szukać Bożego oblicza. Bo co się stało? Bo zabronili im głosić w imieniu Jezusa. Bo zagrozili im wtrąceniem do więzienia. Nagle pojawiły się przeciwności. Nagle pojawiły się trudności. Nagle jakby zostali zatrzymani w tym pędzie. My też to możemy przeżyć. My też możemy być zniechęceni. My też możemy oglądać sprzeciw. Negatywną reakcję. Ale to namaszczenie nie pozwoli, abyśmy się poddali. To namaszczenie nie pozwoli, aby nam opadły ręce, aby nam podcięto skrzydła. To namaszczenie nie pozwoli, żebyśmy się poddali. To namaszczenie pomoże nam, abyśmy na nowo powstali i powiedzieli: Panie, Ty jesteś z nami, a jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? I nigdy, nigdy nie zrezygnujemy, aby zwiastować to cudowne imię, imię Jezusa, w którym mamy wszystko. Amen? W którym jest wszystko. A więc ta historia także inspiruje mnie, inspiruje nas. Historia Starego Testamentu, Eliasza i Elizeusza, która ma w sobie tak mocne przesłanie. W tej symbolice, w tych obrazach widzimy to, co Bóg przygotował dla nas w Jezusie Chrystusie. A więc bądźmy Elizeuszami, odważnymi Elizeuszami. Bądźmy jak Elizeusz, spragnieni tego namaszczenia, które miał Pan nasz Jezus Chrystus. Elizeusz chciał mieć to namaszczenie, które miał Eliasz. My nie szukajmy namaszczenia Eliasza. Szukajmy namaszczenia Chrystusa, Pana Jezusa, naszego Zbawiciela. Aby ten sam Duch Święty, który zstąpił na Jezusa w postaci gołębicy i kiedy rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany. kiedy Duch Święty zstąpił na Niego i Pan Jezus poszedł i zaczął głosić w mocy Ducha Świętego, aby ten sam Duch Święty był nad naszym życiem, nad służbą młodzieży, nad służbą małżeństw, nad służbą ewangelizacyjną, nad służbą wśród dzieci. Potrzebujemy Ducha Świętego, potrzebujemy Jego namaszczenia, potrzebujemy Jego mocy. Musimy wziąć, podnieść ten płaszcz, wziąć to namaszczenie. Potrzebujemy się modlić. Duchu Święty, napełnij nas tym ogniem. Duchu Święty, namaść nas. Duchu Święty, użyj nas, aby działy się te same rzeczy, które działy się, gdy Jezus głosił. Ludzie byli uzdrawiani, wyzwalani, aby byli uwalniani ze swojej niewoli, aby więzy, które ich trzymają w niewoli, były rozerwane, chorzy, aby byli uleczeni ze swoich chorób, aby Pan Jezus królował, aby Pan Jezus triumfował. I to z odwagą chcemy głosić. I taką Ewangelię chcemy także głosić w niedzielę, aby Bóg był uwielbiony i aby cuda się działy. Amen. Dlatego módlmy się o to namaszczenie. Modliliśmy się o to, by Pan błogosławił ewangelizację. Modliliśmy się, by Pan błogosławił młodzież. A dzisiaj na koniec tego nabożeństwa módlmy się o nas, aby dał nam, udzielił nam, odświeżył w nas to namaszczenie, aby Duch Święty napełniał nas, abyśmy byli pełni Bożego Ducha. Módlmy się za całym Kościołem, módlmy się za całym zborem. Módlmy się o to, aby takie pragnienie, takie serce Elizeusza było w nas. Panie, chcemy tego, co Ty miałeś. Panie, chcemy, aby działy się te rzeczy, które się działy, gdy Ty służyłeś na ziemi. Obiecałeś nam, że dasz nam tego samego Ducha, który spocznie na nas. Powstańmy, aby się pomodlić. Powstańmy, aby o to zawołać do Pana. Powstańmy, zawołajmy, ogłośmy to, wyraźmy nasze pragnienie. Powiedzmy Bogu, że bardzo tego chcemy, że chcemy być Kościołem, który ma moc Bożego Ducha Świętego, który ma to namaszczenie, który bierze ten płaszcz na swoje ramiona, przyodziewa się w moc Bożego Ducha. Niech dla nas tym płaszczem będzie namaszczenie Duchem Świętym, takie przyodzianie duchowe, napełnienie duchowe, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości, mówił Pan Jezus. Panie, dziękujemy Ci, że dałeś nam tak wiele cudownych obietnic, że Panie, jako Kościół możemy wołać dzisiaj i oczekiwać na to namaszczenie. Panie, że dajesz nam to namaszczenie, że chcesz, abyśmy z tym namaszczeniem występowali przed ludźmi, głosili im Ewangelię. Panie, abyśmy szli do ludzi z namaszczeniem Twoim, tak jak Elizeusz poszedł na tę rzekę w mieście. Panie, biorąc tę czystą, nową misę, pełną soli, uczyń nas, Panie, taką misą pełną soli, każdego z nas. Uczyń nas, Panie, jako Kościół, abyśmy w Twoich rękach, Panie, bo Ty jesteś głową Kościoła, byli jak ta misa w rękach Elizeusza. Panie, abyś mógł użyć nas, abyś mógł wysypać z nas tą sól, abyś mógł wsypać tą sól w miejsce chore, wsypać tą sól, Panie, w to złe miasto, Panie, aby to, co złe, przemieniło się w to, co dobre, aby, Panie, grzech został zmieniony w uwolnienie, w wolność, w świętość, Panie, aby objawiały się Twoje znaki i cuda, aby chorzy byli uzdrowieni, aby, Panie, zniewoleni byli wyzwoleni. Panie, po to tutaj jesteśmy, z odwagą prosimy i, Panie, użyj nas, gdy będziemy śpiewać, gdy będziemy głosić, Panie, aby nasza mowa nie była pusta, aby nasze świadectwo nie było marne, ale aby nasza mowa była pełna Ducha Świętego, a świadectwo nasze było mocne, było żywe, było przenikające. Panie, aby ludzie, patrząc na nas, widzieli Jezusa, widzieli miłość, jakiej w tym świecie nie ma, widzieli radość, jakiej w tym świecie nie ma, aby patrząc na nas, nie byli przejęci, że jesteśmy przybici, zmartwieni, nieszczęśliwi, jacyś nie na miejscu, Panie, ale aby widzieli w nas entuzjazm Boży, radość, Panie, zwycięstwo Chrystusowe. Panie, modlimy się o to. Namaść nas, użyj nas, daj odwagę do głoszenia. Namaść muzyków, którzy będą grać. Panie, aby to nie była tylko sztuka dla sztuki. Panie, ale aby przejawiała się Twoja moc, aby objawiała się Twoja chwała. Panie, dziękujemy Ci, że jesteśmy Twoim Kościołem, że jesteśmy tymi, którzy oczekują na te rzeczy. Panie, zmieniaj nas, zmieniaj mnie, kształtuj mnie, Panie, napełniaj mnie. Panie, wysłuchaj naszych modlitw, wysłuchaj naszego wołania. Panie, ziść nasze marzenia, nasze pragnienia. Panie, tak jak Salomon, który prosił o mądrość, który prosił o rozumne serce, Panie, i otrzymał tą mądrość, i otrzymał rozumne serce, tak my dzisiaj także prosimy o to namaszczenie, o moc Bożego Ducha do naszego życia i do naszej służby. Panie, moglibyśmy prosić o różne rzeczy, moglibyśmy prosić o lepszy sprzęt, moglibyśmy prosić o lepsze nowinki techniki, aby prezentować Ewangelię, moglibyśmy prosić, Panie, o jeszcze doskonałe naszych bardziej profesjonalnych muzyków, ale my, Panie, ponad to wszystko prosimy, Panie, o namaszczenie, o moc Twojego Ducha Świętego, o napełnienie Duchem Świętym, o moc Ducha Świętego do naszego życia. A Panie, także, tak jak w przypadku Salomona, dałeś mu mądre i rozumne serce i także dałeś mu to, o co nie prosił. Dałeś mu także to, o co nie zabiegał. Tak wierzymy, że dasz nam rzeczy, które są nam potrzebne, nawet jeśli o nie prosić nie będziemy, bo gdy będziesz widział, Panie, naszą postawę, będziesz widział nasze pragnienie, że pragniemy Twojego namaszczenia, pragniemy mocy Bożego Ducha, to udzielisz nam także błogosławieństwa w innych dziedzinach. Panie, wierzymy w Twoje słowo i wierzymy w Twoje obietnice. Dziękujemy Ci, Panie. Oto jesteśmy, użyj nas. Oto jesteśmy, użyj nas, Panie. Użyj nas. Działaj, Duchu Święty. Objaw swoją moc. Oto jesteśmy gotowi, Panie. Modlę się o cały zbór. Modlę się o Kościół, o moich braci, o moje siostry, o młodzież, o dzieci. Modlę się o wszystkich, Panie, abyśmy naprawdę byli tymi misami nowymi, pełnymi soli, które Ty użyjesz dla swojej chwały. Abyśmy byli światłością dla tego ciemnego świata. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus.